Tryptyk świąteczny.
Witamy Państwa serdecznie w pierwszym odcinku Tryptyku Świątecznego. Za konsoletą Jerzy Dziobak, a po tej stronie mikrofonu Lidia Biały. Moim gościem w studiu jest dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj mamy Wigilię, dzień, który jest niezwykle ważny dla katolików na całym świecie. Rozpoczyna cykl codziennych świąt, które będziemy przeżywać. Wigilia to dzień, który rozpoczyna Boże Narodzenie, który jest takim rodzajem przygotowania do Bożego Narodzenia. Oczywiście cały okres adwentowy był już wielkim oczekiwaniem na to święto, ale Wigilia to kulminacja tych wszystkich przygotowań do dnia, w którym, jak wierzymy, przyszedł na świat Jezus Chrystus. W polskiej tradycji ludowej okres świąteczny nasycony jest zwyczajami, które pielęgnuje się do dziś niemal we wszystkich rodzinach.
Rzeczywiście, gdyby przyjrzeć się od początku, od samego rana, co się działo w dzień Wigilii, wszyscy zgodnie mogą potwierdzić, że to był dzień absolutnie wyjątkowy, który różnił się od wszystkich innych dni w roku. No bo i wstać trzeba było w miarę wcześniej, raczej nie wolno było spać, oczywiście mówię o tradycji, ponieważ wierzono, że wszystko to, co robi się w dniu Wigilii, tak będzie wyglądał cały rok. No więc trudno się dziwić, wstać trzeba było wcześniej po to, żeby zabrać się do wszelkich prac, które tego dnia trzeba było wykonać, trzeba było wstać wcześnie, ochoczo zabrać się do pracy, pracować wytrwale, bo tak będzie wyglądał cały przyszły rok. W tradycji wielowiekowej już przecież był to dzień postny. Po dziś dzień ta tradycja się utrzymuje, a jeszcze do nie tak dawna ten postny dzień przejawiał się choćby i w tym, że owszem, na śniadanie jedzono kromkę chleba, popijano wodą. To był bardzo skromny posiłek i tyle. Ludzie nie jedli nic aż do kolacji wigilijnej, którą nazywali ludzie i po dziś zresztą zwą albo kolacją wigilijną, albo wieczerzą, albo pośnikiem, postnikiem. W zależności od miejscowości w ten sposób o tej kolacji mówiono. I do tej kolacji od samego śniadania nie jedzono nic. Ba, byli nawet tacy, którzy nawet i śniadania nie jedli, poszcząc w sposób taki całkowity aż do samego pośnika.
Ważne było, kto pierwszy tego dnia wejdzie do domu, bo w wielu miejscowościach tradycja nakazuje, by pierwszą osobą, która zagości w danym domu o poranku, był mężczyzna. To miało przynosić szczęście i bogactwo.
To prawda. Po dziś dzień, jeżdżąc w teren, rozmawiając z ludźmi, do dzisiaj jest to przestrzegane. Ludzie co prawda zawsze sobie żartują, że ach, to tak pewnie kiedyś było, ale proszę wierzyć, może i gdzieś tam wszyscy mówią, że kiedyś to było, ale dobrze jest jednak tego przestrzegać. Tak zawsze mi wszyscy mówią. Rzeczywiście, przyjście mężczyzny zwiastowało dobrobyt, szczęście i powodzenie w danym domu na cały przyszły rok. Gorzej, jak przyszła kobieta. To już zwykle wiązało się z oczekiwaniem jakiegoś nieszczęścia, ale to jeszcze też nie wszystko. Otóż głęboko wierzono, że w Wigilię przychodząca kobieta, szczególnie taka, która coś chce pożyczyć, sól, no nie wiem, coś zabrakło jej tam do przygotowania kolacji, przychodzi pożyczyć, wtedy wierzono w to głęboko, niechybnie jest to czarownica. Taka, która przychodzi i będzie szkodziła. Nie pożyczano w tym dniu nic. Nawet jeżeli kobieta przyszła później, już po mężczyźnie, jeżeli coś takiego miało miejsce, nie pożyczano nic z domu. Taka była zasada. Ale najlepiej, jeżeli kobieta generalnie nie opuszczała domostwa, nie odwiedzała innych, nie przychodziła do innych. To był czas, kiedy kobiety raczej powinny siedzieć w domu, no i zajmować się gospodarstwem, a było co robić. Bo raz, że trzeba było przygotować gospodarstwo na cały okres świąteczny, ale przede wszystkim przygotować rozmaite specjalne potrawy, które później można było podawać na kolację wigilijną, na ów pośnik, o którym wcześniej mówiłam. I tak się działo od rana. Główną potrawą, którą podawano podczas kolacji wigilijnej, był barszcz. Barszcz z grzybami, tak o nim mówiono, lub też zupę grzybową, a w niektórych domach podawano barszcz czerwony z uszkami. Też tak bywało, czasem bywały domy, że podawano i zupę grzybową, czy barszcz grzybowy, i barszcz czerwony, i to, i to. Rzeczywiście, i to całkiem sporo takich domów było i jest po dziś dzień, że takie potrawy podawano.
Idą koletnicy, wyśpiewują pod niebiosy i idą, idą po ulicy. Małą sobkę sobą niosą, idą, idą po ulicy. Małą sobkę sobą niosą, idą, idą po ulicy. Ludzie otwierają okna, noc jest ciemna, tajemnicy. Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Noc jest ciemna, tajemnicy. Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Idą, idą koletnicy, aniołowie grają z nieba. Idą, idą do Betlejem, cała ziemia z niemi śpiewa. Idą, idą do Betlejem, cała ziemia z niemi śpiewa. Idą, idą do Betlejem, cała ziemia z niemi śpiewa. Tam, gdzie gwiazda jasno wschodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Tam, gdzie gwiazda jasno wschodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi.
Każda z tych potraw ma też swoją określoną symbolikę. Na przykład kapusta z grochem to przecież symbol dobrobytu, dostatku, bogactwa.
Oczywiście groch w tradycji to jest jeden z tych składników, bez którego nie mogła odbyć się żadna uczta, które my dziś nazywamy rytualną. Oprócz tego, że jest groch i kapusta, jeszcze w bardzo wielu miejscowościach dodawano do tej kapusty z grochem na przykład kaszę, zasypywano ją kaszą, a niekiedy w niektórych miejscowościach dodawano ser. To też taka potrawa występowała, ale kapusta z grochem, już obojętny w jakiej odmianie, musiała być wszędzie. Na każdym jednym stole. I to gospodyni rzeczywiście przygotowywała. Groch musiał być, jak to mówili, krasy. To znaczy taki czerwony, taka drobna fasolka. I bywało też, że zagęszczano tę kapustę utłuczonymi ziemniakami, które zresztą też musiały się pojawić na stole wigilijnym, bo do owego barszczu, o którym mówiłam, zwykle podawano jeszcze ziemniaki okraszone podsmażoną na oleju, koniecznie lnianym, cebulkę. I w ten sposób ta potrawa wyglądała. Oprócz kapusty przygotowywano całe mnóstwo pierogów rozmaitych. Wiele informacji mówiło o tym, że pojawiły się też i pierogi ruskie, z tym, że one pojawiły się według informacji, jakie uzyskałam w terenie, później niż inne. A te główne pierogi to pierogi z kaszą jaglaną, pierogi z serem na słodko, pierogi z kapustą i z grzybami, no to jest obowiązkowy punkt podawanych potraw podczas wieczerzy. No i pierogi z ziemniakami i z miętą. Takie także robiono i podawano również pierogi z owocami, najczęściej ze śliwkami suszonymi lub z jabłkami. Bywało, że też i z gruszkami. Niektórzy mówili, że do wykonania tych pierogów gospodyni wykorzystywała owoce suszone, które ugotowała w formie kompotu. Mówiło się, że kompot suszu, który absolutnie był obowiązkowy podczas tej wieczerzy, i te owoce z tego kompotu gospodyni wykorzystywała i robiła z nich pierogi, ale niekiedy gospodynie robiły takie pierogi z owocami wprost i bezpośrednio z suszonych, przygotowanych wcześniej owoców. No bo przygotowania do wieczerzy wigilijnej w zasadzie trwały cały rok niemalże, ale zbierając już owoce podczas zbioru, kiedy nastał czas dojrzewania, już przygotowywano się do tej wieczerzy, susząc odpowiednią ilość owoców.
Pamiętam z dzieciństwa, że jeszcze moja babcia dodawała do pierogów czasem jeden grosik na szczęście i można było natrafić na taką niespodziankę.
To prawda. I bardzo wiele osób o tym mówi i jest to, jak się okazuje, całkiem żywa tradycja. Po dziś dzień naprawdę w wielu domach wkłada się do pierożka jakiś grosik po to, żeby ten, który to znajdzie, gdy będzie jadł te pierogi, to znak, że będzie miał szczęście. Oczywiście zawsze się mówiło, że ten, który znajdzie, że będziesz miał pieniądze, będziesz bogaty, ale przede wszystkim dawało to szczęście i siłę, bo zwróćmy uwagę, że pieniążek metalowy, a metal, żelazo, to rzeczywiście w takiej tradycji i symbolice ludowej, gdy pojawiał się taki przedmiot, zwiastował nieuchronnie siłę, tężyznę i zdrowie. To ten pieniążek między innymi oczywiście ofiarowywał. Ja oczywiście słyszałam jeszcze też i rozmaite odmiany tego wierzenia, bo przy bardziej licznych rodzinach, gdzie znacznie więcej osób zasiadało do stołu, zdarzało się, że dzieci kłóciły się ze sobą, dlaczego ten pieniążek ten, a nie ten ma w swoim pierożku, a ja nie mam. Takie słyszałam płacze. No więc w niektórych rodzinach postanowiono, że nie jeden pieniążek i nie do jednego pierożka, ale wkładane były te grosiki do 2, do 3, po to, żeby dziatwa też miała trochę radości i szczęścia w tym dniu.
Tu się piec rozleka, tu się Bóg się brodzi. Jezus malusieńki, zbawić świat przychodzi. Jezus malusieńki, zbawić świat przychodzi. Promieniami złotemi wieś radośnie płynie po niebie i ziemi. Wieś radośnie płynie po niebie i ziemi. Świecie pokój, pokój ziemskiej doli, pobłogosław Boże ludziom dobrej woli, pobłogosław Boże ludziom dobrej woli.
Oprócz pierogów bardzo symboliczną i ważną potrawą były potrawy z makiem, na przykład kutia, do której się dodawało mak, pszenicę, rodzynki. To wszystko właśnie miało być wróżbą wielkiego dostatku.
Oczywiście, pani redaktor wspomina o kutii, bo to rzeczywiście jest taka potrawa no, szczególnie typowo związana z potrawami z maku. Na naszym terenie kutia występowała dość często, ale nie we wszystkich domach. W niektórych kluski z makiem robiono jako taką potrawę. W niektórych domach było to tylko w formie placka z makiem, ale mak jako składnik w każdej rytualnej uczcie również się musiał pojawić. Dlatego też, gdy słuchamy o jadłospisach w poszczególnych rodzinach, tenże mak zawsze musiał wystąpić. I jeszcze jest jedna roślina, która musiała wystąpić na pewno – grzyby. One mają bardzo rozległą i bardzo głęboką symbolikę, jeżeli chodzi o wierzenia ludowe. Proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy zapytali kogokolwiek, gdybyśmy przeczytali jakiekolwiek źródło, wszędzie występują grzyby w jakiejś postaci. Czasem jako farsz do uszek, czasem robiono pierogi z kapustą i z grzybami, czasem robiono zupę grzybową, barszcz z grzybami, o którym mówiłam. Te składniki, grzyby po prostu podczas Wigilii musiały się pojawić. Elementem, który wskazuje na taką archaiczność sięgającą do pewnie jeszcze i przedchrześcijańskich wierzeń, jest to, że podawano rozmaite kasze, które także były potrawą, składnikiem, który podczas tych rytualnych uczt musiał się pojawić. I rzeczywiście, gdyby zapytać też rozmówców, wówczas usłyszelibyśmy, że kasza musiała być bywała, tak jak już wspomniałam wcześniej, dosypywana na przykład do kapusty z grochem. Bywała kasza jaglana, na przykład też podawana na sypko. Bywała kasza jęczmienna. Kaszę przygotowywano tak tylko do omaszczenia cebulką podsmażoną na oleju lub też zdarzało się, że kaszę przygotowywano na słodko. Z owocami tymi suszonymi. I jeszcze o jednej potrawie, no w zasadzie chyba muszę wspomnieć. Ja sama ją ogromnie lubię. I w bardzo wielu domach występowała. Dzisiaj już o to nieco trudniej, ale taką wigilijną potrawą były gołąbki, które robiono w ostatnich czasach z ryżem, no bo to był taki towar luksusowy, więc na Wigilię można było o taką odrobinę ryżu się postarać, ale też było, że gołąbki robiono z kaszą gryczaną, z kaszą jęczmienną zdarzało się, a bywało też, że gołąbki robiono z samych ziemniaków. Tak jak i pierogi z ziemniaków, tak i gołąbki z ziemniaków. I co jest ważne, szczególnie na Wigilię i specjalnie na Wigilię kiszono kiedyś całe głowy kapusty, które wkładano na spód beczki. Kapusta w każdej rodzinie niemalże była uprawiana, siekana, później kiszona w dużych beczkach, bo i duże rodziny były i musiało tej kapusty starczyć na maksymalnie jak najdłużej w zimie, bo to podstawa jedzenia była. Na dno beczki wkładano całe głowy kapusty i z tych właśnie głów kapusty odrywano kiszone liście kapusty i w nie zawijano wigilijne gołąbki.
No prawie byśmy zapomniały jeszcze o jakże ważnej pozycji na stole wigilijnym, która jeszcze wywodzi się z dworów szlacheckich, mianowicie karp lub inne ryby. To także jest punkt obowiązkowy kolacji wigilijnej.
To prawda, tak. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie Wigilii bez ryby, bez owego karpia, o którym pani wspomniała. No dzisiaj to już gospodynie pozwalają sobie na to, żeby no nie tylko karp był, ale a to śledzie, które często zresztą były w wielu domach obowiązkowe, ale nie we wszystkich. Czasem kupuje się jakieś mrożone ryby na przykład i robi specjalny sposób. W niektórych miejscowościach, gdzie dość silna była tradycja takiego wspólnego mieszkania, życia ze społecznością żydowską, przyjęło się, że na stół trafiał karp po żydowsku robiony. I to była też jedna z potraw wigilijnych, którą się wówczas robiło.
Karp był nie tylko pożywieniem, ale przecież łuski karpia wkładano do portfela, by przynosiły nam szczęście, bogactwo, żeby nigdy nam nie brakło grosza. I to właśnie w dzień Wigilii co roku wymieniano te łuski na nowe.
Przyznam się, pani redaktor, ja sama noszę łuski karpia w portfelu. A to jest jedna z wróżb, jedna z takich czynności zaklinania dobrobytu. Bo te łuski miały zapewnić osobom, które je noszą w portfelu, dostatek, no i dużą ilość pieniędzy. No ja również zaklinam ten dobrobyt, różnie z tym bywa, ale zaklinam stosując się do takich wierzeń ogólnych.
Ważna była też ilość potraw na stole. Nawet jeżeli nie było to 12 potraw, to ta liczba musiała być parzysta.
Tak liczono te potrawy, żeby ich było 12. Czyli na przykład, jeżeli był barszcz z grzybami i do tego dodawano ziemniaki tam z cebulką, z tym olejem lnianym, to proszę wierzyć, osobno liczono, że barszcz swoją drogą, ziemniaki swoją drogą. W ten sposób raczej dochodzono do tej szczególnej liczby, tej najszczęśliwszej, czyli 12. A jeżeli już nie, jeżeli było rzeczywiście bardzo biednie, to ja słyszałam też taką wersję, że nawet i składniki czasami liczono osobno, ale też już tak ci, którzy mówili o tej mniejszej liczbie potraw, rzeczywiście potwierdzali, że to musiała być liczba parzysta. Najlepiej 12, to było cudownie, ale jeżeli już, to w każdym razie liczba parzysta.
Najświętsza panienka, gdy porodzić miała, Józefa staruszka o pokój pytała. Józefie staruszku, opiekunie drogi, a gdzie będzie dla mnie pokoik ubogi? Józefie staruszku, opiekunie drogi, a gdzie będzie dla mnie pokoik ubogi? Więc Józef starusek poszedł o gospodę, stanął się oradzią, z banuszek na wodę. Lecz ani gospody, ani wody dano, tylko go złajano, tylko go skrzyczano. Lecz ani gospody, ani wody dano, tylko go złajano, tylko go skrzyczano. Udał się starusze, tam gdzie jasność biła i tam gdzie Maryja Jezusa powiła. I tam był ów pokój, ów nocleg święty, ze dwoma bydlęty, ze dwoma bydlęty. I tam był ów pokój, ów nocleg święty, ze dwoma bydlęty, ze dwoma bydlęty.
Cały dzień wigilijny to był szczególny dzień wróżb. To właśnie tego dnia można było przewidzieć, co wydarzy się nie tylko w nadchodzącym roku, ale także w dalszej części życia.
No, to prawda. To tylko potwierdza i podkreśla ten naprawdę szczególny charakter tego dnia Wigilii Bożego Narodzenia. Wspomniałam już, że od samego rana trzeba było pracować. No bo to na cały rok już było się pracowitym. Mało tego. Zawsze rodzice, szczególnie matka, strofowała dzieci, jeżeli tylko zaczynały się jakoś tam kłócić, swarzyć. Strofowała, że nie wolno wam się kłócić, nie wolno zaniedbywać niczego, trzeba być spokojnym, łagodnym, grzecznym dla wszystkich, bo takim się będzie cały rok. Dlatego się kłócić nie wolno było, bo inaczej przez cały rok kłótliwym się miało być, a to wcale nie było takie dobrze widziane. No i oprócz tego, oprócz tych wróżb, takich przepowiedni, zachowań, było bardzo wiele wróżb urodzaju i pomyślności. To już podczas Wigilii, jeszcze jak tylko zasiadano do stołu, gospodarz w tradycji przynosił snop zboża, przynosił króla, wypowiadając stosowną formułkę, stawiał w kącie, a bez obecności tego króla to urodzaju, jak wierzono, nie będzie. Więc ten król, ten snop musiał być. W niektórych miejscowościach, w niektórych nawet regionach do tego snopa wsadzało się małe dziecko, które dopiero później rozwiązywało się i ten snop się rozsypywał. Myślę, że symbolika i przesłanie tego gestu jest bardzo jasna, no bo dziecko będzie rosło, będzie rozwijało się, nowe życie jest, to i zboże też odrodzi się po czasie ciężkiej zimy. Wróżb urodzaju było naprawdę bardzo dużo. Po przyniesieniu tego snopa pilnie obserwowano niebo. I nawet przysłowie mówi o tym, że jak wigilię jasno, to w stodole ciasno. Wigilię jasno, to znaczy jeżeli jest niebo rozgwieżdżone. Ta moc gwiazd na wigilijnym niebie zwiastowała urodzaj. Było to bardzo ważne. Obserwowano to naprawdę pilnie. Już pomijam to, że dzieci obserwowały, kiedy to się pierwsza gwiazdka mianowicie pojawi. No, bo to był zawsze sygnał do tego, żeby już można było zasiadać do wigilijnego stołu. Oprócz tego przy kolejnych potrawach podkładano opłatek pod miskę z daną potrawą i jeżeli opłatek się do miski przykleił, czy do garnka, jak stawiano go na stole, wówczas było jasne, że na daną roślinę w przyszłym roku będzie urodzaj. Pod obrus na stół wkładano siano i nieco słomy zbożowej. I już po zakończeniu kolacji wyciągano tę słomę i co się wyciągnęło i co było najdłuższe, na to był urodzaj w przyszłym roku. Podobnie zresztą jak na wyciągane źdźbła zboża z owego króla, o którym mówię, i rzucanie za stręgarz. Ile się zaczepiło o stręgarz albo takie specjalne kółko, które tam wisiało, wówczas było jasne, że tyle kup zboża zostanie w przyszłym roku pozyskanych. To było też bardzo ważne, bardzo istotne, no bo jeżeli była taka wróżba pomyślna, wówczas można było się cieszyć. Jeżeli byłaby wróżba niepomyślna, trzeba by było od razu myśleć, w jaki sposób ekonomicznie zadziałać, czyli jak finanse rodziny czymś tam wspomóc. Inna wróżba urodzaju, zresztą tego samego dotycząca, to było rzucanie odrobiny maku z kutii też do góry i ile się przykleiło, tyle kup zboża będzie. To i takie wróżby urodzaju były.
Jednym z ciekawszych zwyczajów jest też zaklinanie i wiązanie jabłonek.
to też jedna z wróżb urodzaju. Rzeczywiście bardzo wiele osób pamięta po dziś dzień takie działanie, które robiło się już po zakończeniu kolacji wigilijnej, gdzie gospodarz z synem albo z osobą jakąś towarzyszącą szedł do sadu i obwiązywano powrósłem drzewa owocowe, które tam rosły, ale nie tak od razu. Najsamprzód gospodarz uderzał na przykład obuchem siekiery o takie drzewo z żądaniem i z pytaniem, czy będzie rodziło. No i osoba towarzysząca mu musiała odpowiedzieć, że będę rodziło. To drzewko znaczy. I wówczas dopiero powrósłem czy słomą gospodarz obwiązywał takie drzewo. W ten sposób, mając pewność, skoro będzie rodziło, no to zostało zaopatrzone na zimę i miał pewność, że to drzewo rzeczywiście w przyszłym roku będzie rodziło. Ale to nie jedyna taka wróżba z drzewkami owocowymi. Otóż naprawdę w wielu miejscowościach przetrwała pamięć o tym, że obsypywano drzewko już po obwiązaniu słomą takimi łuskami z lnu. Ile tych łusek się zatrzymało, tyle podobno owoców miało urodzić dane drzewo. No i takie wróżby były. A jeszcze pozostając przy temacie wróżb. Otóż nie tylko wróżby urodzaju wówczas były istotne i nie tylko je przeprowadzano, aczkolwiek one naprawdę były bardzo ważne dla gospodarstwa. Ale było całkiem dużo wróżb matrymonialnych. To znaczy zawsze było tak, że szczególnie panny były ogromnie ciekawe, jak to będzie z tym zamążpójściem, czy im się uda w przyszłym roku, czy nie uda, no i jaki to będzie mąż. Przypominam, że wcześniej dokonywano wróżb andrzejkowych, więc już jakieś pojęcie o swojej przyszłości dziewczyna miała, ale wieczór wigilijny był dniem absolutnie szczególnym, dlatego też te wróżby wigilijne były uważane za no takie bardzo ważne, bodaj najważniejsze.
Ja zetknęłam się z taką tradycją, że panienka podchodziła do płotu, rozciągała ręce i jeżeli objęła parzystą ilość sztachet, to oznaczało, że ten ukochany się zjawi w nadchodzącym roku. Gorzej, jeżeli okazało się, że jednak nieparzystą ilość sztachet panna obejmuje.
No i ciekawe było liczenie. Pora, nie pora, pora, nie pora. W ten sposób wiadomo było, że w sposób właściwy liczba chwyconych sztachet była policzona jak należy. Ale też mówiono, skoro wróżby andrzejkowe także były istotne, jeżeli dziewczynie jakoś, któraś z wróżb pokazała, że czeka ją za mąż pójść, wtedy istotną była informacja jeszcze inna. Otóż też łapiąc odpowiednią liczbę sztachet, panna liczyła kawaler, gdowiec, czyli jakiego stanu będzie jej przyszły mąż, to też było bardzo istotne. Ciekawe były zwykle, z którego kierunku choćby przyjdzie ten przyszły mąż, dlatego też zachowała się pamięć o takiej wróżbie, że szło się już po wigilijnym posiłku do chlewika i uderzało się w sumiec, to znaczy w tę belkę taką, która jest nad drzwiami. Jeżeli odezwie się chrumkaniem jakieś prosiątko, wówczas z całą pewnością dziewczyna wyjdzie za mąż. A jak wychodziło się po kolacji wigilijnej, nasłuchiwało szczekanie psa, no to tak jak i podczas wróżb andrzejkowych, z tego kierunku skąd pies szczeka, wówczas przyjdzie do niej mąż. Odmianą tego liczenia sztachet, o którym pani redaktor mówiła, było też przynoszenie szczap drewna. Przed rozpoczęciem kolacji zwykle przynoszono tych szczap znacznie więcej, no bo musiało to starczyć na i wigilię, i kolejne dni. Naręcze tych drewienek, bierwionek dziewczyna brała, chłopiec zresztą też. I gdy przynoszono, liczono też pora, nie pora, czyli jak wyszło pora, wyjdę za mąż albo ożenię się. Takie wierzenia i takie wróżby oczywiście między innymi w tym dniu funkcjonowały.
Gwiazda złota, promienista, gdzie prowadzić, gdzie? Do stajenki Jezu Chryste chcę prowadzić Cię. Do stajenki Jezu Chryste chcę prowadzić Cię. Thank you. nasze pule, nasze grzechy, nędzą naszych win. Dla ratunku i pociechy dźwiga Boży Syn. Dla ratunku i pociechy dźwiga Boży Syn. Jakiś mały ukochany tak płacze z dręczy zimny cały, jak bez gniazdka ptak. Płacze z dręczy zimny cały, jak bez gniazdka ptak.
Powiedziałyśmy na początku bardzo dużo na temat znaczenia i symboliki mężczyzny, który zwiastował szczęście, radość i dostatek w domu, ale niezwykle ważną i chyba nawet ważniejszą symbolikę i ważniejszą rolę odgrywała kobieta, bowiem to gospodyni jako kobieta w tradycji ludowej, w wierzeniach była takim łącznikiem między światem ziemskim a światem nadprzyrodzonym. To właśnie kobieta sprowadzała życie i mogła pełnić taką rolę medium. Dlatego też tylko gospodyni mogła donosić potrawy, cała reszta biesiadników nie mogła wstawać od stołu.
To prawda, aczkolwiek jest to znacznie bardziej złożony temat, o którym, jeżeli akurat będzie możliwość, kiedyś bardzo chętnie opowiem, bo to jest rzeczywiście niezwykłe, w jaki sposób postrzegano kobietę w tradycji, ale przy tym szczególnym dniu rzeczywiście ma pani rację. Kobieta i tylko ona, i tylko gospodyni, kiedy już się zasiadło do takiej kolacji, mogła wstawać od stołu i przynosić kolejne potrawy. Wszyscy inni musieli siedzieć. Ale powróćmy jeszcze na chwileczkę, jeżeli można, do postaci mężczyzny. Już mówiliśmy o tym, że to mężczyzna musiał przyjść jako pierwszy, bo inaczej to była zła wróżba. To bardzo w wielu i miejscowościach, i domach, wręcz szczególnie wiedząc o tym, że takie są wierzenia i tak należy zrobić, gospodynie wysyłały swoich synów czy mężów do sąsiadów, do znajomych, do rodziny, po to, żeby mężczyzna przyszedł pierwszy. Ale nie tylko. Otóż w niektórych miejscowościach, na przykład w okolicach Leżajska, jest takie wierzenie. Otóż do izby przychodzi mężczyzna do południa, w Wigilię, po szczęściu. On jest szczęściarz. Przychodzi na przykład z gałązką jedliny, na której zawieszona jest jakaś banieczka i składa życzenia wszystkiego dobrego z okazji świąt dla danego domu i obowiązkowo za to przyjście po szczęściu otrzymuje jakiś podarunek. Częstowano go na przykład plackiem, czy nawet niekiedy dawano jakiegoś pieniążka. To było bardzo ważne, żeby mężczyzna przyszedł pierwszy, a już jak przyszedł po szczęściu, to już na pewno zwiastowało pomyślność i dostatek w danej rodzinie. Jeżeli mówimy o postaciach kobiet, to gospodyni była mistrzynią ceremonii, gospodyni podawała, odnosiła i tylko ona, a też ona później przygotowywała specjalny poczęstunek dla zwierząt. To kobieta przygotowywała, owszem, do stajni, do obory zanosił poczęstunek razem ze specjalnym opłatkiem, takim czerwonym, mężczyzna, ale to kobieta przygotowywała i to ona musiała coś takiego przygotować. Bardzo trudno wyobrazić sobie Wigilię i przygotowania do Wigilii właśnie bez postaci kobiet. Bez nich w ogóle i rodzina by się rozpadła pewnie i przygotowania nie byłyby właściwe. To kobieta pełniła funkcję, jak wspomniałam, mistrzyni ceremonii, ale i pewnego rodzaju strażniczki danego obyczaju, że wszystko to, co ma być robione, ma być robione po kolei, jak należy i zgodnie z tradycją. To kobieta tego pilnowała zawsze.
W czasie wieczerzy wigilijnej absolutnie zakazane było wstawanie od stołu i osoba, która to zrobiła, no to była okropnie zła wróżba dla niej. To było kojarzone wręcz ze śmiercią.
Tak, albo z jakąś bardzo ciężką chorobą. Dlatego podkreślałam to parokrotnie, że tylko gospodyni wstawała od stołu, bo tak pozwalała jej tradycja i ona wstawała i przynosiła potrawy. Wszyscy inni siedzieli i tyle. I nie było prawa odejścia od stołu, aż zakończy się kolacja. Mało tego. Oprócz tej bardzo ciężkiej wróżby, równie ciężką było upuszczenie łyżki. Każdy, kiedy zaczynała się kolacja, brał łyżkę do ręki, no i swego czasu jedzono kolację wigilijną z jednej miski i z jednego garnka, z tym, że no każdy miał swoją łyżkę. Przez cały czas trwania tej kolacji, tej łyżki nie wolno było wypuścić, odłożyć na stół, położyć, przełożyć. Nie. Obowiązkowo trzeba było trzymać w ręce, nie kłaść na stole, bo to była równie zła wróżba jak odejście od stołu. Zaznaczę jeszcze, że ja mówię od stołu i przy stole, ale w bardzo wielu rodzinach jeszcze zachowała się pamięć, że kiedyś jedzono przy dzieży. Na podłodze kładziono słomę szeroko wokół dzieży, żeby rodzina mogła usiąść, a potrawy stawiano na dzieży, którą właśnie stawiano na tym snopku zboża, o którym przed momentem powiedziałam. I to była taka najbardziej archaiczna forma wigilii, pełna znaczeń i symboli, chyba myślę jasnych dla każdego, no bo przecież w dzieży zarabiano ciasto na chleb. Więc jeżeli dzieża była stołem, no to też z całą pewnością było to zaklinaniem tego urodzaju, żeby było tyle zboża, żeby chleba nie brakowało przez cały następny rok. Przygotowania do kolacji polegały także i na tym, że trzeba przygotować było w sposób godny miejsce do tej kolacji. Wspomniałam o stole, wspomniałam o dzieży, ale koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że stół nakrywano białym obrusem, który zawsze, od zawsze był taką oznaką odświętności. Wszyscy ci, którzy zasiadali do stołu, musieli się odpowiednio ubrać, przygotować, ubrać odświętnie. Nie można było przyjść w jakimś takim odzieniu byle jakim, tylko odświętnie trzeba być było ubranym. W niektórych domach praktykowano zwyczaj rytualnego mycia. Gospodyni nalewała do ceberka wody, gospodarz wrzucał kilka monet i tak było się ręce i twarz, bo to też było dla zdrowia, dla dobrej wróżby i dlatego, żeby być bogatym. Samo rozpoczęcie kolacji to było coś niezwykłego, podniosły moment, który myślę, że wszyscy pamiętają, wszyscy przeżywają po dziś dzień równie mocno jak jeszcze do niedawna ci nasi przodkowie. Zasiadając do stołu, najsamprzód trzeba było zmówić modlitwę, odmówić pacierz i zawsze łamano się opłatkiem, który wcześniej albo kupowało się w kościele, albo zdarzało się, że opłatki roznosił organista. A jeżeli już nie było opłatka, dzielono się albo kromką chleba, albo, uwaga, w niektórych regionach był taki zwyczaj, że trzeba było absolutnie koniecznie zjeść czosnek maczany w miodzie lub posypany solą. I takie zwyczaje bywały. W niektórych regionach też łamano się specjalnym pieczywem, oprócz opłatka, taką chałką plecioną. To też tak robiono. Po łamaniu się opłatkiem, złożeniu sobie życzeń, bo to był bardzo ważny moment. Te życzenia od tego momentu, kiedy się zasiadło do tego stołu wigilijnego, miały moc sprawczą. To znaczy wierzono głęboko, że wypowiedziane w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób spełnią się. Dlatego te życzenia składane sobie były tak bardzo ważne. I dopiero potem można było usiąść do wigilii.
Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek. dusze nasze za swe ofiary. Byśmy kiedyś w niebie, poszedł Bóg i ciebie, poszedł Bóg i ciebie na wieki wieku. Byśmy kiedyś w niebie, poszedł Bóg i ciebie, poszedł Bóg i ciebie na wieki wieku.
Te święta mają również ogromny wymiar duchowy. Choćby to jedno wolne miejsce przy stole, które do dzisiaj zresztą zostaje puste. Tego dnia bowiem wierzono, że odwiedzają nas zmarli członkowie naszych rodzin.
Tak, tak. Pani redaktor poruszyła bardzo istotną sprawę, o której nie można nie wspomnieć, opowiadając o Wigilii. Otóż my dzisiaj, no bo chyba niemalże w każdym domu jest ta tradycja jeszcze, że to puste miejsce zostawia się, czy pusty talerz wolne zostawia się przy stole, mówiąc i tłumacząc, że to jest dla niespodziewanego gościa, czy dla wędrowca, ale naprawdę właśnie chodziło o to, że według wierzeń to w tę noc, podkreślam to bardzo mocno, najdłuższą noc w roku, jak wierzono, a najkrótszy dzień, ten czas był takim czasem szczególnym, o czym zresztą mówią wszystkie te rzeczy, o których przed chwilą opowiadałyśmy. W ten czas przychodzą dusze zmarłych członków rodziny. W ten dzień mogą przyjść, odwiedzić rodzinę, zobaczyć jak się wiedzie. I to dla nich jest to miejsce przy stole dla zmarłych. Jest to wielowiekowa tradycja sięgająca pewnie i przedchrześcijańskich czasów, że odczuwano bardzo głęboką więź ze zmarłymi, nie tylko oczywiście z rodzin, ale najgłębiej właśnie z konkretnej rodziny. Wyrazem tego jest naprawdę bardzo wiele rozmaitych gestów, które w ciągu roku nawet wykonujemy, ale akurat jeżeli chodzi o Wigilię, to jest jeden z najbardziej widomych tego znaków, że ta więź cały czas jest. W wielu rodzinach jeszcze do niedawna był zwyczaj zostawiania na stole posiłku, nie sprzątania, nie składania. Składano tylko na przykład łyżki, które zresztą wiązało się powrósłem i najczęściej parobek lub chłopak, który będzie pasł krowy w przyszłym roku, wrzucał do cebra i je mył, no bo wówczas wierzono, że stado nie będzie się rozlatywało i nie będzie uciekało. Natomiast posiłek zostawiano na stole lub stawiano na oknie. Wierzono, że tymi potrawami będą częstowali się zmarli, którzy przyjdą odwiedzić dom. Dlatego wręcz zakazywano ruszania tych potraw. Był przykaz, że nie ruszajcie, niech se pojedzą, jak przyjdą zmarli w odwiedziny, po to, żeby zobaczyć się z bliskimi, zobaczyć, jak im się wiedzie. Wyrazem właśnie tej wiary w łączność ze zmarłymi i z tamtym światem, tak to nazwijmy, było po dziś dzień pamiętane naprawdę przez wielu ludzi jeszcze takie symboliczne wołanie wilka. Przed rozpoczęciem wieczerzy gospodarz stawiał świeczkę na oknie i wołał wilka. Przywoływał go na wieczerzę wigilijną, co oczywiście miało za zadanie rodzaj oswojenia tego wilka, nastawienia go łagodnie do konkretnego gospodarstwa po to, żeby nie szkodził. Wilk, no zwierzę dzikie, tutaj na terenach puszczańskich szczególnie, potrafił wiele szkody uczynić. Wierzono, że napadał na przykład na wędrowców przemierzających nocami połacie lasu tutaj rosnące. Ale gdyby głębiej sięgnąć nieco do symboliki wilka, to właśnie to zwierzę, które jest takie groźne, nieujarzmione, złe, ono symbolizowało duszę zmarłych. Można tak w dużym skrócie oczywiście to powiedzieć. Dlatego też wołając wilka, oswajając to dzikie zwierzę, jednocześnie wołało się zmarłych.
A jakie były zwyczaje związane z tym czasem już po zakończeniu biesiady wigilijnej, a jeszcze przed pasterką?
Kiedy już zjedzono kolację, w wielu miejscowościach był zwyczaj takiego chodzenia do sąsiadów z łyżkami, oczywiście ze sobą. Trzeba było zawsze łyżkę mieć. I gdy się przychodziło, wówczas gospodarze zwykli częstować przychodzących gości czymś, co zostało z Wigilii, a zwykle całkiem sporo tego jedzenia zostawało, bo to raz, że jak mówiłam, musiało starczyć i dla zmarłych, ale też musiało starczyć i na kolejne dni świąteczne. No więc było czym częstować i to częstowanie było takie przyjęte w tradycji. Oczywiście to nie wszędzie ten zwyczaj występował, ale są miejscowości, że rzeczywiście po dziś dzień jest to przestrzegane. Wiele rodzin też informowało o tym, że raczej się siedziało już w domu, I co jest ważne, czy przyszli sąsiedzi, czy nie przyszli sąsiedzi, śpiewało się kolędy. Najczęściej pastorałki, kolędy te kościelne to może nieco później, ale na pastorałki już wówczas był czas. I śpiewano to rzeczywiście, tego pilnowano. Gdy rozmawiałam z bardzo wieloma osobami, wszyscy to potwierdzali zgodnie, że to był czas na to, żeby usiąść, odpocząć, owszem po kolacji, ale przede wszystkim zaśpiewać, tak rodzinnie, oczekując na pasterkę. Ale to jeszcze nie wszystko. Zdarzały się grupy kolędnicze, które w Wigilię podkreślam, wieczorem już po kolacji wigilijnej, a przed pasterką, przychodziły z życzeniami. W niektórych miejscowościach opowiadano, że to była taka kolęda zaokienna, że na zewnątrz często z gwiazdą przychodzili kolędnicy, najczęściej dzieci czy młodsi, i śpiewając pastorałkę składali życzenia gospodarzom. A że z gwiazdą, no potłumaczyli, że no bo gwiazda będzie nas prowadziła później do Jezusa. To jest istotne tłumaczenie, bo też i inne grupy kolędnicze z gwiazdą chodziły, ale to w inny dzień i nieco inaczej kolędowały. Tu akurat była i taka kolęda, ale niektórzy chodzili bez żadnego rekwizytu, tylko mówiąc, że zwiastują, że narodzi się Jezus i żeby wszyscy powoli zbierali się do pójścia do kościoła na jedyną mszę w roku, na pasterkę.
Powoli dobiega końca czas pierwszego odcinka Tryptyku Świątecznego, a na kolejną część naszej rozmowy zapraszamy już jutro, 5 minut po godzinie 8. Moim gościem była dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Państwu życzymy radosnego świętowania i nie mogłabym się pożegnać inaczej niż słowami Władka Pogody, słynnego lasowiackiego skrzypka, muzykanta, który teraz spogląda na nas z niebieskiej kapeli, a którego zespół razem z Pawłem Steczkowskim przygrywał podczas całej dzisiejszej audycji.
A teraz na święta chciałbym życzenie złożyć wszystkim Polakom. Dużo zdrowia, szczęścia, wesołych dni, jak najlepszego, jak to mówią, smaku do wszystkich potraw wigilijnych. I daj wam Boże, żeby każdy był wesoły w domu, każdy zdrowy, każdy jeden drugiemu darował wszystko, co źle przeszło by cały rok. Daj wam Boże, tego życzy Władysław Pogoda. Szczęść Boże. I dla Jezuska, i na pogodę. Teraz obereczek i poleczka.